Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Jutro Barbórka, dziś o górnikach, ale szczególnych. W tym roku mija 75 lat od utworzenia wojskowych batalionów górniczych. W trzecim kwartale 1949 roku do śląskich kopalń trafili pierwsi żołnierze górnicy. W sumie wydobywali węgiel w 60 kopalniach, ale także wykorzystywano ich w kopalniach uranu i kamieniołomach. Żołnierze górnicy funkcjonowali w wojsku jako formacja przez 10 lat, bo w 1959 roku ją rozwiązano. Ilu było przymusowo wcielonych, jakie były ofiary tego procederu i kto trafiał do kopalń? O tym rozmawiam z naszym gościem w studiu Polskiego Radia w Katowicach, a jest nim Sebastian Rosenbaum z tamtejszego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana.
Dzień dobry, dobry wieczór państwu.
Cieszę się bardzo, że możemy zająć się tą sprawą, bo jednak sporo ludzi trafiało pod ziemię niedobrowolnie, nie chcieli tam pracować, zostali po prostu do tego zmuszeni.
No tak, to jest ten aspekt, powiedziałbym, bezprawny i represyjny, polegający na tym, że ktoś, kto jest poborowym i ma być skierowany do służby wojskowej, dostaje taką troszeczkę, powiedzmy sobie, propozycję,
nie do odrzucenia.
Której nie do odrzucenia, nie może jej odrzucić rzeczywiście, aby zamiast służby w garnizonie, w koszarach, po prostu pójść do pracy w kopalniach. Ja bym powiedział tak, że jeśli ktoś tutaj w naszym regionie, na Górnym Śląsku, mówi o kopalniach, no to można powiedzieć, że jeśli chodzi o ludność miejscową, to ma oczywiście te kopalnie w DNA i nie jest ona czymś, co budziłoby jakieś zaskoczenie i lęk, bo każdy ma tam swojego krewniaka, znajomego i tak dalej, który przez te kopalnie przeszedł.
Po prostu oswoiliście się tak z tą pracą pod ziemią.
Absolutnie. Oswoiliśmy się, ale też nigdy nie straciliśmy poczucia, że jest to praca tak naprawdę niebezpieczna, groźna, skomplikowana i wymagająca pewnego hartu i pewnego przygotowania, które jeśli ona jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie i jeśli ona jest oswajana, by także co od dziecka, to oczywiście łatwo ją podjąć. Ale ci chłopcy, których brano do wojska i za którymi szedł pewien papierek, zwykle z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, sugerujący, że ta osoba nie powinna znaleźć się w zwykłych koszarach ze zwykłymi żołnierzami.
Że nie można jej dać broni, że nie można ich przeszkolić wojskowo, bo są niebezpieczni.
Nie można im zaufać też w tym sensie, że nie można ich wpuścić, bo są jak wilki, prawda, których się wpuści między owce, między tych zwykłych poborowych. Otóż ci chłopcy, którzy taki papierek dostawali i zamiast pójść do koszar szli na kopalnię, w 90% nie mieli takiego zaplecza kulturowo społecznego, nazwijmy to w ten sposób, i też psychologicznego, które by sprawiało, że ta kopalnia była i dla nich czymś zwykłym. Oni trafiali do niej jak do inferno. To było rzeczywiście doznanie pewnego rodzaju piekielne, bo przecież musimy sobie to uświadomić. To jest zjeżdżanie kilkaset metrów w głąb ziemi, spędzanie wielu godzin w warunkach trudnej pracy fizycznej, z tym poczuciem, prawda, klaustrofobicznym, tak naprawdę zamknięcia i z tą groźbą i z tym ryzykiem, które cały czas wisi nad górnikami, jacy by nie byli, że coś tąpnie, jak to się tutaj mówi, nastąpi zawał i może nigdy już się nie wyjedzie na powierzchnię. Tak więc to było szalenie nieludzkie w moim przekonaniu, że po prostu bezalternatywnie stawiano taką drogę przed tymi ludźmi, nie pytając ich o zdanie i w żaden sposób nie pozostawiając im żadnego, że tak powiem, pola manewru, żeby mogli powiedzieć, no nie wiem, nie chcemy tego, wolelibyśmy wykonywać inną pracę. Nie, nie było czegoś takiego.
Ale najgorsze chyba również było to, że nie przygotowano ich, nie przeszkolono i tam taki surowy człowiek trafiał do tej kopalni.
No to przeszkolenie było, wie pan, bardzo powierzchowne. Ono jakieś tam musiało być, nie? Bo trzeba było im wytłumaczyć pewne rzeczy, ale w gruncie rzeczy ono nie miało nic wspólnego z na przykład przeszkoleniem typowym, które przechodził ktoś, kto chciał tę pracę w kopalni podjąć, gdzie on przechodził pewne szczeble, prawda, pewne etapy. To nie jest tak, że był rzucany od razu na ścianę, żeby fedrować, że był rzucany od razu na dół, żeby wykonywać te najtrudniejsze prace. Miał pewne zadania na powierzchni, był też przeszkalany w sposób jakiś systematyczny. Niektórzy górnicy, tacy, no, nazwijmy to, no, zwyczajni, prawda, tacy, którzy podejmowali to się zawodowi, rzeczywiście. Oni byli, mieli też często szkoły górnicze za sobą, gdzie ich przygotowywano, gdzie mieli praktyki. Byli pod opieką wykwalifikowanych starszych górników, prawda, też jakichś mistrzów, jakichś sztygarów, może mniej, bo sztygar to jest już szczebel wysoki, ale jakichś instruktorów strzałowych i tym podobnych po prostu funkcji kopalnianych, które pozwalają potraktować tego zaczynającego swoją pracę pod ziemią górnika jako pewnego czeladnika, terminatora wykonującego przyswajanego, przysposabianego do takiej pracy. Tutaj
zarysowaliśmy, chłopcy, jeśli pan pozwoli, taki psychologiczny obraz tego niesamowitego procederu. Kto dostawał ten wilczy bilet? Kogo kierowano do tych wojskowych batalionów górniczych?
Ten pomysł opierał się, pomysł stworzenia w ogóle tych batalionów opierał się tak naprawdę w tej swojej, nazwijmy to, takiej oficjalnej formule, wyłącznie na przesłance polegającej na tym, że osoby nadające się do takiej pracy będą do niej kierowane ze względu na drastyczny brak rąk do pracy w górnictwie. I ogromne zobowiązania, które Polska miała między innymi wobec Związku Sowieckiego, przecież do początku lat 50. mieliśmy im wywieźć za jakieś marne grosze przeszło 30 milionów ton, a ja przypomnę, że w 45 roku wydobycie wszystkich kopalń na Górnym Śląsku to było przeszło 20 milionów ton, więc no, ono oczywiście było niskie i ono systematycznie rosło. Ale
potrzebowali ludzi, w związku z tym wymyślili, że no mamy tu takich niepokornych, nie zgadzających się z naszym ustrojem, zbudowanym ustrojem, no to co, weźmiemy ich w kamasze i wyślemy pod ziemię.
Dokładnie tak, tylko tego, o czym pan wspomniał, że niepokornych będziemy wysyłać, to nigdy nie było sformułowane expressis verbis, to nie było oficjalnie.
Tajemnica.
Troszeczkę tak, dlatego że postanowiono upiec jakby dwie pieczenie. Z jednej strony skierować maksymalną liczbę, jaką po prostu górnictwo potrzebowało, Ministerstwo Górnictwa, jakie zapotrzebowania stawiało, jeśli chodzi o zatrudnienie, bo to jest Batalion Żołnierzy Górników, to jest jeden z kanałów pozyskiwania rąk do pracy. Ich jest oczywiście o wiele więcej. Przede wszystkim werbunek w całym kraju ogromny i tak dalej. Stosowanie jeńców wojennych niemieckich. No to są tematy, zostawmy to. Żeby przejść do pana pytania, jakby do sedna. No i tutaj jakby dwie pieczenie dawało się upiec. To znaczy z jednej strony dostarczyć faktycznie Ministerstwu Górnictwa i polskiemu górnictwu węgla kamiennego przede wszystkim, bo też uran i kamieniołomy, ale to jest margines bardziej jednak, dostarczyć te ręce do pracy, te kilkadziesiąt tysięcy, bo docelowo tyle miało się tam znaleźć tych żołnierzy górników, nazwijmy ich tak, jak się przyjęło. Ale druga pieczeń upieczona przy okazji to jest wyeliminowanie z tego, że tak to trochę ironicznie powiem, zdrowego organizmu Wojska Polskiego tych elementów, które ten zdrowy organizm mogłyby zepsuć. A więc ludzi, których po prostu z punktu widzenia władzy ludowej postrzegano jako środowiska politycznie szkodliwe, politycznie domagające się po prostu eliminacji i przesunięcia gdzieś na margines. To są rzeczywiście niepokorni w tym sensie, że są to osoby, chłopcy, którzy, pierwsze roczniki, tylko powiem, które w 49 już jesienią zostały wcielone w tych czterech pierwszych batalionach, 4000 ludzi, to są roczniki 27-28, więc to są młodzi chłopcy, prawda, stosunkowo. Lekko 20-letni, ale niektórzy z nich mają za sobą już udział w różnych organizacjach antykomunistycznych, młodzieżowych, powiązania z takimi organizacjami, tudzież rodziców, którzy w takich organizacjach podziemnych, konspiracyjnych w czasie wojny i po jej zakończeniu byli gdzieś tam aktywni. A więc ludzi z tego szeroko rozumianego spektrum antykomunistycznego podziemia, nie tylko zbrojnego, ale też politycznego, które w Polsce po 1945 roku istniało i które było po prostu miażdżone z całą energią przez Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, przez po prostu Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. I to jest jedno środowisko politycznie niepoprawnych, tych, których się politycznie chce wyeliminować, przesunąć na margines.
Odizolować.
odizolować od tego właśnie zdrowego, socjalistycznego organizmu, który ma się wykluwać, prawda, który ma być tworzony, tego zdrowego, nowego społeczeństwa, po prostu, które ma być już wolne od tych elementów, powiedzmy, wrogich, inteligenckich, prawda, reakcyjnych, jak to się mówiło, mieszczańskich i tak dalej, i tak dalej.
Kułackich, między ale, innymi.
I oczywiście, i to jest drugie spektrum, prawda, to są też ci wszyscy, których się określało mianem klasowo wrogich, klasowo obcych, a więc i osoby wywodzące się z rodzin, na przykład szlacheckich, ale przede wszystkim liczbowo to jest największa rzecz, kułackich. Przy czym oczywiście ten kułak, przypomnijmy, bogaty, prawda, właściciel gospodarstwa rolnego, taki zamożny, dostatni, posiadający sporo ziemi, no traktowany jako jeden z wrogów numer jeden, prawda, tego rodzącego się stalinowskiego po prostu aparatu władzy, też domagał się takiej, nazwijmy to, neutralizacji, likwidacji. Dlatego pośród tych żołnierzy, górników spotykamy zarówno inteligentów o przedwojennych jakichś wielopokoleniowych tradycjach, jak i właśnie chłopców z takich chłopskich, bogatych, zamożnych rodzin, których nieładnym sowieckim terminem kułacy właśnie określano. Natomiast trzeba pamiętać o takiej rzeczy, że to, że takie osoby wyłapywano, było funkcją nieprawdopodobnego przesiewu, nieprawdopodobnej kontroli politycznej społeczeństwa, jakie zostało nad nim roztoczone przez Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego. Ponieważ to one przesiewały w pierwszym rzędzie osoby, które miały iść do komisji poborowych i one sprawdzały i sugerowały komisjom, podsuwały im, prawda, tę karteczkę z tą opinią na temat, ten dokumencik z opinią na temat tego danego poborowego, informując, czy to jest wróg, czy też to jest ktoś, kto może być ewentualnie, prawda, dobrym obywatelem państwa socjalistycznego i nie... i żołnierzem. Oczywiście komisja poborowa decydowała sama, to nie przecież Urząd Bezpieczeństwa decydował, więc mogło się zdarzyć, że decyzje były nie po myśli UBP. No, ale to jest tutaj istotne, prawda, że ten każdy z tych poborowych jednak
czyli wielka praca
kwitek dostawał.
Operacyjna była przeprowadzona. To wszystko jest pokłosie także ujawnienia się wielu osób w 1947 roku, kiedy Ubecja została wyposażona w ogromną liczbę wiedzy na temat podziemia i ludzi związanych z różnorodnymi środowiskami przeciwnymi ówczesnemu ustrojowi. No i później zaczęto te informacje wykorzystywać, między innymi typując młodych ludzi do służby w wojskowych batalionach górniczych.
Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Przypomnę, naszym gościem jest Sebastian Rosenbaum z katowickiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Nie padła liczba. Ilu takich młodych ludzi zesłano w te podziemia, czarne podziemia Śląska?
No ta cyfra jest dla nas dosyć tutaj kłopotliwa i różne możemy znaleźć w źródłach, bo jest to pochodną faktu, że powiedziałbym, ten problem nie jest adekwatnie przebadany przez historiografów, tak jakby na to zasługiwał. Ja tylko podam takie cyfry, dochodząc jakby do sedna pana pytania, że my na początku mamy 4 tysiące wcielonych w 49 jesienią. W 50 roku mamy już 11 tysięcy tych wcielonych jednocześnie, prawda, pracujących na kopalniach, też na Dolnym Śląsku, bo tam pamiętajmy też jest Wałbrzyskie, no tak, Zagłębie Węglowe. No i też w tych dwóch batalionach, 10 i 11, uranowych, jak to się mówi, prawda, też tam było w 50 latach.
Około 2000 osób. 2,5 tysiąca
w pewnym momencie, tak, w tej brygadzie 11, tak zwanej pracy. Natomiast już w 53, czyli tamte parę lat później, już mamy 25 batalionów i 29 tysięcy ludzi. I ten, powiedzmy, taki szczytowy moment, że największa liczba zatrudnionych jednocześnie żołnierzy górników to jest październik 56, krótko przed pierwszymi krokami ku likwidacji tej haniebnej formacji. I to jest 35 tysięcy żołnierzy. To jest ten szczyt liczebny, że w jednej chwili pracuje aż tylu. W efekcie myślę, że takie realistyczne szacunki to są te, które mówią o 200 tysiącach ludzi, których przeciągnięto, nazwijmy, zesłano w te głębie kopalniane, ale też do, tak jak pan wspomniał, do kamieniołomów i do kopalń uranu w ciągu tej dekady, nie? Kiedy ta formacja po prostu, te formacje funkcjonowały.
Na ile lat ci młodzi ludzie trafiali do tych wojskowych batalionów górniczych? Tak jak normalni poborowi, na 2 lata, czy dłużej, czy otrzymywali żołd, czy byli żołnierzami w ogóle?
To znaczy, ta sprawa jest troszeczkę skomplikowana, dlatego że początkowo, przez większość zresztą okresu funkcjonowania batalionów wojskowych batalionów górniczych, mamy do czynienia z traktowaniem tej formacji jako zastępczej służby wojskowej. Ona jest w ten sposób określona od 50 roku. To jest służba zastępcza i ona tak funkcjonuje do 55 roku, kiedy to zostaje stworzona jakby pewna nowa struktura, która się nazywa Wojskowy Korpus Górniczy, i to już jest regularna służba wojskowa, tylko nie z karabinem czy
z łopatą.
Bronią, ale właśnie z łopatą czy z kilofem, prawda, czy tam gdzieś przy taśmie na sortowni, czy gdzie ich tam po prostu kierowano, czy zresztą kierując do tych najbardziej takich zwykle prymitywnych prac, no bo tak jak wspomnieliśmy, ci chłopcy nie mieli tego przeszkolenia, które by pozwalało im na początku się posługiwać bardziej złożonymi narzędziami, jak tak zwana flotmanka, czyli młot pneumatyczny i tak dalej, i tak dalej. Służba była taka jak służba wojskowa. Były to zasadniczo 2 lata. Tylko my musimy pamiętać o tym, że ci, czy to odbywający zastępczą służbę wojskową, czy później już rzeczywiście formalnie żołnierze górniczcy w ramach WKG od 55 do 59 roku, oni jednocześnie podlegali też pod Ministerstwo Górnictwa Węglowego. I to jest właśnie taka charakterystyczna rzecz, że kiedy już mieliśmy to WKG, ten Wojskowy Korpus Górniczy, to on miał zarówno swojego dowódcę, stacjonującego w Katowicach, był nim pierwszym, był Aleksander Kokoszyn, ja go tu przywołuję, dlatego że on później został szefem WSW, czyli Wojskowej Służby Wewnętrznej, więc takim prominentnym dosyć funkcjonariuszem, oficerem, ale jednocześnie ten korpus górniczy miał też swojego dyrektora generalnego, który też był wojskowy, czyli kogoś, kto jakby reprezentował Ministerstwo Górnictwa. Bo w istocie to przecież Ministerstwo Górnictwa decydowało o tym, co z tymi konkretnymi żołnierzami zrobić. Dokąd ich skierować, do jakiej pracy, do której kopalni.
Zatrudnić.
Oczywiście, w czym zatrudnić, jak, ile im płacić, gdzie ich ulokować.
Dotarł pan do pieniędzy. Czy oni dostawali żołd, tak jak ci poborowi? W latach 70. to było około 180 zł, a w latach 50. to pewnie znacznie mniej. Czy dostawali normalne wynagrodzenie jak górnicy?
Oni dostawali wypłaty normalne, tak jak na zasadzie górniczej, ponieważ oni podpisywali kontrakt z zakładem pracy. I tu docieramy do pana pytania o ten długość po prostu zatrudnienia czy pobytu w ramach, prawda, tej służby zastępczej czy wojskowej, jak ją nazwać. Otóż no normalnie powinny to być 2 lata, ale często dochodziło do sytuacji, no też wymuszanych, ale czasami podejmowanych oczywiście za zgodą też tych wcielonych, prawda, żołnierzy górników, a mianowicie do przedłużania kontraktów. I my mamy nawet przypadki, gdzie kontrakty były przedłużane o kolejne 2 lata. To się też zdarzało i ci po prostu poborowi zostawali na dłużej. Też być może po części już tutaj pewna własna wola wchodziła, ale tak jak mówię, też było jednak tutaj pewne pole nacisków na nich, żeby jednak zostali, no bo na przykład widziano, że się ktoś sprawdza, więc mu proponowano takie coś. A to była rzeczywiście wypłata, która była wyższa od żołdu. Ona była, ja panu nie powiem, jaka to była kwota dokładnie, ale to były pieniądze, no nie też takie, jakie dostawał wykwalifikowany górnik. Natomiast gdzieś pomiędzy się to mieściło i jeśli, wie pan, wyobrażamy sobie kogoś, kto jako tak zwany zawerbowany pracownik przychodzi na kopalnię i rozpoczyna na starcie tam pracę, to jego wypłata też była stosunkowo niska w porównaniu z płacą takiego już robotnika wykwalifikowanego. Więc no, jest tu oczywiście ten element wynagrodzenia za tę wykonywaną pracę. Natomiast my musimy mieć też świadomość tego, o czym już wspominaliśmy, że jest to grupa, która nie jest traktowana w sposób taki, jak pracownicy wykwalifikowani w pełni, ani jak pracownicy zarobowani.
Nie przychodzili na dniówkę rano na szychtę, później po szychcie nie wychodzili z kopalni i mieli wolne. To wszystko było jednak zupełnie inaczej zorganizowane.
Trzeba pamiętać, że ich funkcjonowanie i ich czas wolny przypominały w zasadzie coś, co można by nazwać w jakiejś mierze też zobozowaniem, prawda?
Ponieważ obowiązywały
ich, prawda, pewne rygory, które w przypadku żołnierzy też są. Żołnierz też nie ma swobody manewru pełnej, ale tutaj też sytuacja była inna. Żołnierz jest w koszarach, w jakichś budynkach z pewnym zabezpieczeniem, z jakimś sanitariatami na poziomie, z jakimś elementarnym BHP. Tutaj mieliśmy osadzanie tych chłopców głównie, wie pan, w barakach, które jeszcze Niemcy budowali w czasie wojny dla jeńców z kolei sowieckich, czy tam alianckich, dla robotników przymusowych z Polski, dla tak zwanych, jak to się nazywało w czasie wojny, Ostarbeiterów. I te baraki były następnie wykorzystywane przez te całe lata przez władzę ludową i w nich trzymano tychże żołnierzy górników. One były na bardzo prymitywnym poziomie. To były fatalne po prostu warunki. Już trochę lepsze były takie osiedla, mini osiedla barakowe robione dla Powszechnej Organizacji Służba Polsce, ale z którą też byli związani przez pewien czas ci żołnierze górnicy. One były na trochę wyższym poziomie, ale generalnie to były straszne warunki. To nie były warunki nawet przypominające najgorsze hotele robotnicze, które wtedy też na wielką skalę zaczęto w całym okręgu przemysłowym budować. I wie pan, i kwestie wyżywienia, i kwestie jakiegoś takiej higieny osobistej, i kwestie przeszkolenia zawodowego, to wszystko było nieporównywalne z tym, co miał, tak to określę, zwykły górnik. Efekt podstawowy, oczywisty dla wszystkich, to jest ogromna wypadkowość i wysoka śmiertelność tych chłopców.
No właśnie, ile ponieważ było ofiar tego przymusowego i zbrodniczego jednak systemu?
Ja panu podam taki przykład. W latach 51-55 jest takie wyliczenie z tych kopalń GOP-u tak zwanego, prawda, Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, obejmującego też oczywiście Zagłębie Dąbrowskie i tak dalej. Mamy informację o 15 tysiącach wypadków różnego typu, prawda, zranień i tym podobnych rzeczy, z czego dla całego okresu z kolei, dla całej tej dekady mówi się, że śmiertelnych wypadków, no i też nie mamy dokładnej cyfry, co jest moim zdaniem zawstydzające dla naszych badań, mówi się około 1000 osób, które zginęły. No, na kopalniach panuje śmiertelność, to jest dla nas jasne, prawda, są tąpnięcia, są zawały, są wypadki, są katastrofy górnicze.
Niebezpieczne.
To wszystko wiemy. To nie jest bezpieczny zawód, to jest niebezpieczny zawód dokładnie. Natomiast w przypadku tych ludzi to jest po prostu, można powiedzieć, że władze, ale też władze wojskowe, ale też no niestety również władze górnicze prosiły się niemalże o taką wypadkowość. Bo jeżeli wysyła się tak nieprzygotowanych ludzi,
no to
niedożywionych,
wiadomo,
wyczerpanych, to się przecież nie skończy dobrze. Nie ma na to szans, żeby to się dobrze skończyło. Dlatego ta wypadkowość i te ofiary to jest coś, co bardzo mocno obciąża nie tylko, jak się czasem mówi, Ministerstwo Obrony Narodowej, ale w moim przekonaniu należy to mocno podkreślić również Ministerstwo Górnictwa, a więc te już cywilne, powiedzmy, agendy.
I tu postawimy, jeśli pan pozwoli, kropkę, bo czas jest nieubłagany, a temat bardzo ciekawy. Odsyłamy wszystkich zainteresowanych i do wspomnień żołnierzy górników. Ja tu tylko w naszej audycji przypomnę nazwisko jednego bardzo znanego na Podlasiu żołnierza górnika, był nim Jan Beszta-Borowski. Poszczegóły odsyłamy do literatury, a dzisiaj gościliśmy Sebastiana Rosenbauma z Katowickiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję kolegom z Radia Katowice za techniczne wsparcie i obsługę tego wydania programu. Dziękuję również panu za udział w audycji.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Nasza audycja dostępna jest w internecie i na platformach cyfrowych. Dziękuję za spotkanie. Lech Pilarski. Do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów. Polskie Radio Białystok.